Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Dzbany skany. Zaprasza ksiądz Michał Dziedzic.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a dzisiaj w studio ksiądz Marcin Bodziak, który był już też niedawno i rozmawialiśmy o modlitwie. Także w tamtym roku, żeśmy, jeżeli dobrze pamiętam, rozmawiali o eschatologii. Ksiądz Marcin, przypomnę, jest wikariuszem w parafii na Brudnie u świętej Marii Magdaleny, ale także jest doktorem teologii, czy pisze doktorat, tak? Czy już obronił?
No jeszcze nie obroniłem, już zdałem egzaminy i czekam na wyznaczenie terminu obrony, także
okay, precyzyjnie. To my też również czekamy.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Tak, a dzisiaj chcemy porozmawiać, jak to ksiądz Marcin sam nazywa, ABC teologii. To brzmi bardzo fajnie, znaczy przynajmniej dla mnie, być może jeszcze dla naszych nie widzów, tylko słuchaczy, jeszcze tajemniczo. I chcemy porozmawiać w ogóle o takim pewnym porządku myślenia Pana Boga. Ja bym to chyba tak nazwał troszeczkę. O co chodzi w tym świecie, o co chodzi w Panu Bogu, o co chodzi w Jego działaniu.
I o co chodzi też z człowiekiem, po co Pan Bóg go stworzył, jaki jest jego początek, jaki jest jego cel. Czyli tak będziemy chcieli przedstawić taką wizję biblijną człowieka, ale tak idąc chronologicznie. Od początku, od faktu jeszcze pomysłu Pana Boga na człowieka, od jego stworzenia, przez grzech pierworodny, przez przyjście Chrystusa, Duch Święty, Kościół. Trochę nam się to kojarzy z tym tak zwanym kerygmatem, z tymi podstawowymi prawdami wiary.
No i bardzo dobrze, bo to są bardzo ważne rzeczy, a się okazuje nieraz w naszym myśleniu i przeżywaniu wiary czasem leżą.
Tym bardziej, że niejednokrotnie słyszymy o nich, ale nie mając takiego kręgosłupa, takiego porządku myślenia w tych kategoriach, trochę nam te prawdy się wymykają i nie możemy ich zobaczyć jako pewną całość. Trochę tak porównuję to, jak ktoś nie zna tabliczki mnożenia, a zaczniemy mówić o ułamkach, no to trochę zaczyna się gubić, bo nie ma jakiejś tam podstawy. I teraz jeżeli przychodzimy na Eucharystię, czy jesteśmy w jakiejś wspólnocie nawet i słuchamy różnych prawd, i raz usłyszymy na Eucharystii o Duchu Świętym, innym razem będzie Ewangelia o sumieniu, innym razem będzie o odkupieniu, jeszcze innym o stworzeniu. I teraz tak, nie mamy takiej struktury, takiej wizji, takiego porządku myślenia o tych prawdach w głowie, no to trochę to jest takie chaotyczne, że nie bardzo wiemy, jak to przykleić, jak to razem ze sobą połączyć. I dlatego myślę, że ważna jest trochę taka, może uproszczona, ale pewna taka całościowa wizja człowieka i zamysłu Pana Boga na niego.
Ja tak się zastanawiam, czy my jesteśmy w stanie, nie wiem, czy sobie nie strzelę w pięta, a przy okazji rykoszetem odbije się w stronę księdza Marcina. Co to w ogóle, bo padło takie słowo kerygmat. Znaczy, ja wiem, że to są takie kilka filarów naszej wiary, że Bóg mnie kocha, Bóg mnie stworzył, człowiek jest grzeszny i nie może poznać Pana Boga, że dzięki łasce Pana Boga możemy poznać Jego miłość, współpracując z tą Bożą łaską i że Pan Bóg nas odkupił, stał się człowiekiem, że umarł za nas, za nasz grzech i że czeka na nas w niebie, mówiąc tak bardzo obrazowo. Ale co w ogóle oznacza samo słowo kerygmat? Bo tak sobie pomyślałem, my je potrafimy przetłumaczyć?
Potrafimy. Jak dobrze pamiętam, z greckiego oznacza zwołanie.
Zwołanie,
prawda? Że to w tej kategorii, w sensie wołanie, czyli głoszenie podstawowych praw wiary, w tym sensie. Że chcemy przedstawić te wizje.
No dobra, no to mam jeszcze drugie pytanie, ponieważ ksiądz Marcin powiedział, że będziemy mówili o zamyśle Pana Boga na podstawie Biblii. Natomiast z tego, co kojarzę, no nie wiem, Biblia, Księga Rodzaju, no to zaczyna się jednak już, kiedy no człowiek jest. Znaczy tam jest mówienie o chaosie pewnym, ale nie wiem, czy jest coś mówienie, że Pan Bóg, przepraszam za kolokwializm, siedział na chmurce i nagle myślił, stworzy świat. Tego nie przypominam sobie, żeby było w Piśmie Świętym.
No i to bardzo dobry punkt wyjścia, bo w zasadzie nie wszystkie teksty przedstawione kolejno w księgach Pisma Świętego są jednocześnie chronologiczne, czyli następują po sobie. A więc w niektórych późniejszych tekstach jest odwołanie do tego, co było wcześniej, czy inaczej niż idzie kolejność Pisma Świętego.
Tak, no to trzeba powiedzieć, że w sumie nie każde księgi są też historyczne i no właśnie, nie? Prawda? Nie tylko chronologiczne, ale historyczne i nie są faktami, ale są pewną opowieścią o Panu Bogu.
Tak, oczywiście natchnioną, mającą często jakiś sens alegoryczny, przesłanie dla człowieka, bardzo istotne, z których też no, Kościół wyciąga konkretne wnioski, ale nie zawsze są historyczne. Ja tutaj nie chcę tak szczegółowo wnikać, no to pewnie trzeba by biblistów pytać, gdybyśmy tak chcieli analizować szczegółowo księga po księdze. Natomiast właśnie odwołując się do tego zamysłu stwórczego, w Księdze Rodzaju faktycznie w zasadzie rozpoczyna się już ona, jak wiemy, od momentu stworzenia. Mamy opisy też i człowieka, o czym będziemy jeszcze mówić. Ale w liście świętego Pawła, więc przechodzimy, przeskakujemy do Nowego Testamentu, w liście do Efezjan, mamy właśnie informację, która mówi nam o zamyśle Pana Boga. Dokładnie może przytoczmy ten fragment z pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Czytamy tam takie słowa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia Jego woli.
No dobra, trochę ksiądz wybrnął, udało się tak, no, przed założeniem wybrałem, świata. Prawda, dobra,
przed
dobra.
Założeniem świata, więc wyraźnie tutaj święty Paweł chronologicznie podkreśla nam ten fakt zamysłu Bożego jeszcze przed założeniem świata. I on jest dla nas bardzo istotny. Dlatego, że jeżeli tak byśmy chcieli iść chronologicznie i zobaczymy, że jest wcześniejsze niż sama Księga Rodzaju, to mówi nam o pomyśle Boga na człowieka. I ten pomysł już z założenia jest bardzo pozytywny, czyli wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Czyli z tego tekstu możemy wywnioskować, że pragnieniem Boga od początku, jeszcze przez stworzeniem człowieka, było to, aby człowiek stał się uczestnikiem życia Bożego. Znów wchodzimy teraz w kwestie teologiczne, gdzie no brakuje nam słów, no bo jak określić, czym jest Królestwo Niebieskie, czym jest niebo, czym jest życie samego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli ta wspólnota miłości. Wiemy z listu oczywiście świętego Jana, że Bóg jest miłością, ale ciągle, kiedy mówimy o tym, oczywiście są to pewnego rodzaju wyobrażenia. Święty Paweł mówi również o tym, co ma być w przyszłości, prawda? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie dobroci przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale to, co wiemy, to, że jest to optyka bardzo pozytywna. Ten zamysł Boży jest pozytywny. Bóg nas stworzył do szczęścia, nie do smutku, nie do cierpienia. I to jako punkt wyjścia jest dla nas bardzo kluczowe. Dlatego, że nie rozpoczynamy głoszenia dobrej nowiny od grzechu, od upadku, ale zaczynamy od zamysłu Bożego, który jest pozytywny, jest dobry. Bóg nas stworzył do szczęścia. Święty Tomasz z Akwinu opiera swoją teologię moralną właśnie na wyjściu od tego zamysłu, że człowiek chce być szczęśliwy i Bóg chce, żeby człowiek był szczęśliwy. I z tego wynika cała reszta, prawda, w tym porządku. I myślę, że to jest bardzo ważna optyka. Że nie rozpoczynamy od tej logiki grzechu, od upadku, od walki ze słabościami, ale właśnie od pozytywnego zamysłu Pana Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego, który pragnie, aby człowiek również stał się uczestnikiem jego szczęścia. Jakkolwiek to szczęście rozumiemy, bo nie możemy tam sięgnąć, prawda? Poza zasłonę jeszcze.
Definicje nieraz są troszeczkę... Znaczy, to jest znowu z Pisma Świętego. Tak inaczej widzi Bóg, jak widzi człowiek. Czyli inaczej widzi człowiek, jak widzi Bóg. Ale też ja od razu chciałem się odnieść do tego, co ksiądz mówi do naszych audycji z bratem Szymonem Janowskim, kiedy mówiliśmy o Bożej miłości, o miłosierdziu w październiku. To też żeśmy tego dotykali. Mi od razu rodzi się pytanie, które troszkę powtórzę, bo i na tamtej audycji coś takiego się wydarzyło, to pytanie padło, a mianowicie jest coś w naszym przepowiadaniu albo jest coś w przeżywaniu wiary, ja nie mówię, że przez wszystkich, tak zwane poczucie winy pewnej, nie? Że jakby w pewnym momencie, do końca nie wiem kiedy, ale jestem w stanie gdzieś to może podać jakimiś przykładami, pojawiło się jednak, nie wiem, mocny akcent na straszenie, nie wiem, piekłem albo tym, że mówieniu, że jacy my jesteśmy biedni grzesznicy. Oczywiście jest to jakby prawda, znaczy straszenie nigdy nie jest dobre, tylko bardziej ostrzeganie albo w zależności jak to zinterpretuje pewne słowa. Natomiast w przeżywaniu wiary mocno wkradło się jednak myślenie bardziej o grzechu chyba niż o tej radości. Takie mam wrażenie.
No pewnie to troszkę już o tym mówiliśmy też w kontekście modlitwy, że w dużej mierze może to zależeć od obrazu Boga, jaki dana osoba ma w sobie, prawda? Czyli jak Boga postrzega, czy jako tego, który właśnie jest miłością Ojcem i pragnie dla mnie zbawienia. I oczywiście w to wszystko jest pisana prawda o Jego miłosierdziu i o sprawiedliwości, ale punkt wyjścia jest istotny, czyli Bóg jest miłością. To jest punkt wyjścia. Jest oczywiście sprawiedliwy, tak? Natomiast jeżeli ta optyka jest niewłaściwa, że Bóg jest sędzią, prawda? Czy tylko no, kalkuluje nasze uczynki, no to wtedy ten punkt wyjścia nie jest najlepszy. Natomiast myślę w tym kontekście, że mamy dwa powody, właśnie do tego nawrócenia. To, o czym ksiądz Michał mówi. Czyli z jednej strony albo się nawracamy dlatego, że się boimy, i to oczywiście może być nawet autentyczne nawrócenie, ale ta pobudka nie jest najlepsza, albo druga, ta właściwa, że nawracamy się z miłości. Że człowiek wie, że Bóg go miłuje i to jest motyw jego działania, to jest motyw podążania za nim. Nie
chcemy
lęka,
się
ale miłości.
Upodobnić do samego Boga, bo chcemy stawać się właśnie jego tym prawdziwym obrazem, prawda? Bo to nas gdzieś tam motywuje na tej modlitwie. To też mi się od razu kojarzy oczywiście taki przeskok szybki o żalu doskonałym i niedoskonałym, prawda? Że żałuję dlatego, że popełniłem grzech, bo boję się kary, żal niedoskonały, żal doskonały. Żałuję, bo wiem, że, nie wiem, zraniłem serce.
Relację, która łączy mnie z Bogiem, naruszyłem ją i tak to jest bardzo dobry taki, dobry obraz pokazania tej logiki. Oczywiście ten pierwszy też jest wystarczający, żeby uzyskać rozgrzeszenie, ale dla Dokładnie. Konsekwencji, prawda, w życiu duchowym to oczywiście znacznie lepszy jest ten drugi, tak, który pokazuje te relacje, która z Bogiem mnie łączy, tak, i też już rzutuje, że ta moja duchowość, czyli to moje odniesienie do Boga, ono już jest właściwe, byśmy powiedzieli, bo jest właśnie w kontekście tej logiki, o której powiedzieliśmy, tej logiki miłości, nie? Boga jako Ojca, jako więzi, która mnie z nim łączy, jako drogi, którą chcę podążać, do której Bóg mnie zaprasza, no i na skutek grzechu naruszyłem, prawda, te więźnie. I to jest taka, myślę, właściwa optyka.
Dobrze, powiedzieliśmy o tym, że Pan Bóg chce szczęścia człowieka i generalnie kieruje się miłością, bo jest miłością, jest personifikacją miłości, czyli uosobieniem miłości, jest samą miłością. Chce szczęścia człowieka, stworzył ten świat i cały zamysł tego świata i tego, że jest człowiek, to rodzi się z jego dzielenia się miłością, z jego dzielenia się szczęściem. Powrócimy do tego po piosence.
Dzbany z Kany.
Szczęść Boże, z księdzem Marcinem Bodziakiem rozmawiam dzisiaj o podstawowych prawdach wiary, o tak zwanym kerygmacie, o tym, co jest jakby takie podstawowe, w sumie troszeczkę też i może niekoniecznie najważniejsze w tym znaczeniu, że tym trzeba się tylko kierować, bo trudno powiedzieć, co w teologii rozumieniu Pana Boga jest najważniejsze. Chyba wszystko po prostu jest najważniejsze. Dobrze mieć to w miarę poukładane, mieć jakieś puzzle. Ksiądz Marcin właśnie teraz pomachał głową, spojrzał, zmrużył oczy w moją stronę, więc być może coś jeszcze podkreśli, ale żeby całość zrozumieć, każdy puzzle jest ważny do tej układanki. My mówimy dziś o tym, że Pan Bóg kieruje się tym, że chce, żeby człowiek był szczęśliwy i dlatego ten jego zamysł Pana Boga jest taki, by się dzielić tym szczęściem z człowiekiem, ze światem i dlatego właśnie powstaje myśl o stworzeniu świata.
Tak, właśnie tak. O stworzeniu świata i o stworzeniu człowieka. Czyli ten zamysł dla Pana Boga jest punktem wyjścia. To, co ksiądz Michał powiedział, czyli że Pan Bóg chce się podzielić swoim istnieniem. Jest takie ładne sformułowanie w Soborze Watykańskim II. Prawda? Spodobało się Bogu. Tak? Czyli nie mamy do końca, bo to, z czym się Bóg kierował. Spodobało się Bogu. No już jakaś tajemnica jego mądrości, jego zamysłu, żeby podzielić się swoim istnieniem z człowiekiem i żeby dać mu udział w swoim boskim życiu. I to jest motyw jego działania. No i dalej powiedzieliśmy też o tym, że Bóg jest miłością, o tym nam przypomina oczywiście święty Jan, ale ta prawda o miłości Boga i krok dalej też o stworzeniu człowieka, o którym zaraz powiemy, jest dla nas bardzo istotna. Ja nieraz, kiedy prowadzę jakieś zajęcia, czy właśnie wykłady, czy dla rodziców, czy na różnych katechezach, to posługuję się takim obrazem, ikoną Rublowa, pewnie dosyć może niektórym znaną naszym słuchaczom, przedstawiającą Trójcę Świętą. Tam widzimy trzy osoby boskie, ojciec patrzy na syna, syn patrzy na ojca, no i z boku jest Duch Święty. No i to obraz Trójcy Świętej.
Nikt nie patrzy na Ducha Świętego.
Nie, Duch Święty patrzy na te dwie osoby, bo mówimy, że on jest miłością, prawda? Mhm. Uosobioną miłością. Ojciec i syn, a owocem tej miłości jest Duch Święty. Natomiast ta prawda o Bogu, który jest jednym i w trzech osobach, jedna z największych tajemnic naszej wiary też obok unii hipostatycznej, czyli obok prawdy o wcieleniu, o Bogu, który przyjął ludzką naturę, ona nam podpowiada bardzo wiele. Bo mówi, że Bóg, chociaż jest jeden, jest w trzech osobach, a więc nie jest odwiecznym samotnikiem, nie jest jakimś bytem odizolowanym, ale jest relacją, jest wspólnotą osób. No? Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiemy, że żeby mogła zaistnieć miłość, która jest relacją, to potrzeba przynajmniej dwóch osób. No? ja i ten drugi, że mogę tę miłość okazać. A my jeszcze wiemy, że miłość nie chce zatrzymywać się na sobie, czyli chce dawać, chce się dzielić. Dlatego mamy tego, prawda, trzeciego Ducha Świętego, owoc miłości Ojca i Syna. I to nam właśnie pokazuje pewien dynamizm miłości, który jest obecny w Trójcy Świętej. Prawda, który Boga, który jest relacją i w której w Trójcy Świętej panuje wymiana, prawda, wymiana tej miłości. I teraz ta prawda jest dla nas kluczem do zrozumienia też człowieka. Bo mamy dwa opisy w Księdze Rodzaju. Opis tak zwany jachwistyczny, zapisany w drugiej księdze, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. I mamy jeszcze opis tak zwany elohistyczny.
Wow.
Zawarty w pierwszym rozdziale. On nam mówi, ten pierwszy opis z pierwszego rozdziału, że człowiek zostaje stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czytamy zresztą w tym opisie takie słowa: a wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. I ten fakt stworzenia mówi nam bardzo wiele o człowieku, bo skoro Bóg jest wspólnotą osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego, a człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy, że jakby w naturze człowieka jest to, że jest wezwany do budowania relacji. Bo skoro istotą Boga jest miłość, która
wyraża się
w relacji.
W naturze człowieka, tak?
Jest? Tak. Mhm. Jest jakby zapisane to, że człowiek jest wezwany do budowania relacji. A objawia się to jeszcze bardziej właśnie w tym drugim opisie, jachwistycznym, gdzie na początku Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Czyli mamy ten pierwszy opis, elohistyczny, prawda, z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału. Człowiek na obraz i podobieństwo stworzony. I drugi opis, który mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Czyli jakby Bóg potwierdza właśnie tę prawdę, że On sam jest wspólnotą osób, stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo i powołuje go do relacji, do budowania więzi, bo przecież inaczej nie zaistnieje miłość. Natomiast Biblia Tysiąclecia w tym drugim rozdziale, tym opisie jachwistycznym, przetłumaczyła to słowo jako mężczyzna, czyli nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Ale gdybyśmy sięgnęli do oryginału, tam pada słowo to hebrajskie Adam, czyli człowiek. A dopiero mężczyzna pojawia się wtedy, kiedy u jego boku pojawia się niewiasta. Na Ish, Isha, na mąż. Dosłownie wujek przetłumaczył mąż i mężyna, bo chciał oddać, prawda, ten sam źródłosłów, że jest to z tego żebra ta kobieta stworzona z boku mężczyzny, żeby pokazać jakby jedność, tak, tych osób, tego człowieka. W każdym razie to nam podpowiada tę ważną prawdę, że jesteśmy wezwani do budowania więzi, bo zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, który jest relacją i to jest w nas. I to jest bardzo istotna prawda, bo dzisiaj, jeżeli często mówi się o pewnym jakiejś postawie singlostwa, izolacji, że dzisiaj człowiek chce być samowystarczalny, prawda? Czyli radzić sobie samemu, no, gdzieś tam się izolować, nie z odbudowania więzi, no to jest jakby zupełnie przeciwne naturze. No bo Bóg do czegoś innego nas powołuje, prawda? Więc pierwszym złem, jeszcze przed grzechem pierworodnym, była samotność. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Już jest zakaz jakiś, nie jest dobrze. Może nie zakaz, ile, prawda, taka propozycja Boga, czyli pokazanie, że separacja człowieka, brak budowania relacji jest przeciwne jego naturze.
No dobrze, dobrze, że poruszamy takie praktyczne wnioski, bo ja już sobie siedzę w głowach słuchaczy, ale także wyłapuję wszystkie szumy, które mogą się pojawić w mojej głowie i pytania, bo ja też lubię coś rozumieć. Może nie mam z tym takiego problemu, ale próbuję się poczuć jak słuchacz, więc zadaję pytanie. Czyli pomyłką było Kościoła to, że są pustelnicy, jacyś, nie wiem, ludzie, którzy żyją właśnie gdzieś tam na pustyni, a przecież są świętymi, albo nie wiem, to, że nie wiem, o jakie relacje chodzi, może to wytłumaczmy, to, że jest celibat, to, że ksiądz nie zakłada rodziny, no bo to jest jednak pewnego rodzaju, jak to ksiądz powiedział, singlostwo, które bym też, można powiedzieć, wziął na warsztat i powiedział, o jaką definicję singlostwa chodzi.
No właśnie, bardzo dobre pytanie i to rozróżnienie jest, myślę, kluczowe. Oczywiście w budowaniu relacji chodzi nam tutaj o singlostwo, czyli jakby przeciwieństwo woli człowieka, dobrej woli do wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Czyli
chodzi o ludzi.
Tak, chodzi o relacje, nie. Chodzi o relacje oczywiście i do Boga, i do człowieka, to jest jasne. Natomiast tutaj no tak wiele kwestii, żeśmy poruszyli, bo to trzeba by troszeczkę uporządkować. Tak. I celibat, i to może od początku, od tych mnichów, pustelników, tak jest. Człowiek jest wezwany do relacji. To jest oczywiście, relacja wyraża się, czyli możliwość miłości będzie się realizowało w relacji. Prawda? Nie da się kochać, jeżeli człowiek nie buduje relacji. Natomiast relacja jest zawsze z osobą. Osobą jest Bóg, osobą jest anioł i osobą jest drugi człowiek. Okay. W związku z tym, jeżeli mówimy o pustelnikach, tak mówiąc jak najogólniej, to oni przecież idą na to pustkowie, na to odosobnienie, nie po to, żeby być samymi dla siebie, czyli jakby realizować to ostrzeżenie Boga. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, teraz sobie idą i chcą być sami, tylko idą po to, żeby być z Bogiem, czyli być z osobą, czyli budować z Bogiem relacje. To jest raz. A druga sprawa, że niejednokrotnie ci pustelnicy, czy ci mnisi, czy tam byśmy mogli teraz bardzo wiele mówić, jakieś brać takie szczegółowe przykłady, to przecież nie idą po to, żeby być tam tylko dla siebie, ale bardzo często są dla świata, bo podejmują pokutę, bo podejmują modlitwę za świat w różnych kwestiach, czyli oni wyrażają swoją miłość w postawie daru z siebie, bo to jest istota, czyli czynią dar z siebie, który wyraża się w oddaniu, w modlitwie, w ofiarowaniu postów, w trosce tak naprawdę o tych ludzi, w tym wymiarze duchowym. Jan Paweł II, jak pisał w Vita Consecrata, to jest jego adhortacja poświęcona osobom konsekrowanym, to właśnie mówił o tym, że te osoby są niejako sercem Kościoła, bo one właśnie po pierwsze zapowiadają, są jakby znakiem dla świata, że powołaniem człowieka ostatecznym jest jednoczenie z Bogiem. Prawda? Chrystus mówi, że ani będą się żenić, ani nie będą za mąż wychodzić, czyli te osoby żyjące w celibacie, one już na ziemi zapowiadają tę rzeczywistość przyszłą.
Nie, no właśnie, no dobrze, że ksiądz jeszcze zacytował ten fragment, że się żenić nie będą, ale to też słowa w Piśmie Świętym, które padają przy rozmowie z Jezusem, który mówi, a to w takim razie nie warto się żenić. Czy tam za mąż wychodzi, czy w ogóle zakładać rodziny w tym znaczeniu.
No i tam Chrystus daje odpowiedź, prawda? Są tacy, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie pozostają bezżenni, czyli daje bardzo wymowny argument, nie? Że wartością, dla którego możesz pozostawić życie małżeńskie, jest coś jeszcze większego. Czyli Królestwo Niebieskie, tak? Dlatego warto się poświęcić i zostawić coś, co jest bardzo wartościowe w oczach Boga, bo to był pierwotny plan człowieka. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czytamy w Księdze Rodzaju, ale jest wyższa wartość, prawda? Królestwa Niebieskiego, dla której warto się poświęcić i nawet złożyć taką ofiarę.
No rozumiem, czyli jeszcze, żeby kończyć ewentualnie tą listę tych pytań, padło słowo single, ja bym rozumiał je nie w tym znaczeniu, że ktoś pozostaje samotny ze względu na swój wybór, bo dzisiaj jest coraz więcej singli, nawet ktoś kiedyś stwierdził, dał taką, już niedługo będzie mieli duszpasterstwo w ogóle singli, bo widzimy, że młode pokolenia bardzo, znaczy trudniej wchodzą w tworzenie relacji i decyzje o swoim powołaniu, czy to do służby Królestwu Bożemu, czy do małżeństwa. Wolą żyć w tak zwanym jakimś takich wolnych związkach z czymś, co nie zobowiązuje i nie daje takiej odpowiedzialności i nie rodzi konsekwencji. Tylko bym powiedział, że to jest jakaś taka forma egoizmu pewnego. Że ten...
Tak, kluczem jest motyw. Motyw. Mhm. Czyli, prawda, podejmuję taki sposób życia, dlaczego? Jeżeli wchodzę w relację małżeńską, się zobowiązuję, to miłość jest moją motywacją, dlatego, prawda, wchodzę i jestem w stanie podjąć jakieś zobowiązania z tego wynikające. Więc to jest klucz, a jeżeli ktoś z motywu takiego egoistycznego, powiedzielibyśmy trochę może hedonistycznego, z jakiejś łatwości życia, wygody, obiera taki stan życia, no to o tym mówi Bóg, nie? Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, czyli koncentrował się tylko na sobie, a nie podejmował ryzyka wejścia w relacje z innymi ludźmi.
Okej, mam nadzieję, że to też troszeczkę wytłumaczyło tym, którym takie pytania mogły też powstać, bo to jest bardzo istotne do zrozumienia też, no tak naszego życia, ale w tej perspektywie, że widzę ludzi, którzy obok mnie są. Właśnie ci, którzy taką podejmują służbę, ci, którzy znaleźli się w jakiejś sytuacji. Warto pytać o motywy, warto gdzieś rzeczywiście szukać. Bóg jest tym, który chce się dzielić, ten, który uczy relacji, ten, który uczy relacji do osoby, tym się też dzieli. Taki daje, można przykład, daje przykład siebie samego, bo taki jest właśnie Bóg. Powrócimy do tej rozmowy po piosence.
Dzbany z Kany.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozmawiamy z księdzem Marcinem o podstawowych prawdach wiary. Daleko już żeśmy zaszli, więc ciężko powtarzać od początku. Zachęcamy do wysłuchania naszej audycji. Ona będzie oczywiście na stronie Radia Warszawa w audycji, audycje Dzbany Skany. Tam trzeba kliknąć tą dzisiejszą datę i sprawdzić, o czym jest cała audycja. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg uczy właśnie relacji, być w relacji z drugim człowiekiem. I jeszcze kwestia, którą chcemy też dopowiedzieć, bo tak żeśmy sobie tutaj teraz przegadali, że warto jeszcze dopowiedzieć o tej pewnego rodzaju samotności nie z naszego wyboru.
No, dokładnie tak, bo jeżeli motywem tego, że jestem samotny, jest właśnie ta forma egoizmu, hedonizmu, to oczywiście no, możemy z góry powiedzieć, że nie jest to dobre, że to się sprzeciwia Bożemu zamysłowi. Natomiast czasem są takie okoliczności, w których człowiek nie z własnego wyboru, ale właśnie ze względu na różne okoliczności, które go dotknęły, pozostaje samotny. W sensie takim, że nie wchodzi w wyłączną relację z drugą osobą, nie zakłada rodziny czy małżeństwa, ale oczywiście to nie jest żadne przekreślenie człowieka, bo to, że ktoś nie zakłada rodziny, to nie znaczy, że nie może realizować swojego podstawowego powołania, powołania do miłości, czyli do daru z siebie. A mamy też w historii Kościoła wielu świeckich, i oni myślę są bardzo dobrym obrazem, którzy nie zawierali relacji małżeńskich, a zostali świętymi, i ten dar z siebie, czyli tą miłość, realizowali na różnych, na innych płaszczyznach. Mam tutaj na myśli Hannę Chrzanowską na przykład, prawda? Pielęgniarkę zaangażowaną, która no, poświęciła swoje życie dla innych, czyli stała się darem, nie zawierała związku małżeńskiego, pewnie chociaż mogła, ale wyraziła właśnie swoją miłość i ten dar z siebie, no w takiej formie, prawda, że poświęciła się chorym. I można by pewnie tutaj wiele takich przykładów na osób świeckich przedstawiać i proponować, czyli chodzi o to, że pozostanie samotnym, ale nie z własnego wyboru, tylko ze względu na okoliczności, nie musi być dla człowieka żadnym jakimś, jak to powiedzieć, no, przegraną życiową, czy zmarnowaniem swojego człowieczeństwa.
Tak, w każdej okoliczności Pan Bóg każdego z nas do czegoś powołuje i właśnie nigdy nie przekreśla, nie? Co by się nie działo. Natomiast mi się rodzi jeszcze jeden wątek ciekawy, księże Marcinie, a mianowicie mówimy o tym rodzaju samotności, czy wyższych celach. Mnie to w ogóle czasami zastanawia, zresztą takie pytania też słyszałem, że apostołowie, na pewno nie wszyscy, ale na pewno niektórzy, a już szczególnie święty Piotr, mieli w ogóle żonę, rodzinę, bo czytamy o teściowej świętego Piotra, która chorowała, została uzdrowiona.
No to o teściowej wiemy.
No właśnie, i oni nagle zostawili te domy i poszli za Jezusem. I to też takie trochę ciekawe.
No ale to, czy mamy...
Na inną audycję.
Na inną audycję i nie wiem, czy mamy tyle przesłanek, żeby tak można było bardzo precyzyjnie stwierdzić, kto miał żonę, kto nie miał, kto ją zostawił. To tylko tak wnioskujemy bardziej na zasadzie domysłów, prawda? No to myślę, niekoniecznie musi być wątkiem tej audycji, tak jak się z Michał mówił, możemy
tak, przenieść żebyśmy nie uciekli od tego, co chcemy dziś
tematu.
Powiedzieć.
Ale powiedzieliśmy właśnie, że człowiek jest wezwany do relacji, że został stworzony na obraz podobieństwo Boga, że nie jest dobrze, że był samotny, czyli właśnie to wezwanie, imperatyw, żeby budować więzi, z tej prawdy wyrasta. Natomiast święty Jan Apostoł mówi nam, że Bóg jest duchem. Że Bóg jest duchem, dlatego trzeba oddawać Mu cześć w duchu i prawdzie, czytamy w Ewangelii świętego Jana. I w Księdze Rodzaju czytamy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. W takim razie, skoro Bóg jest duchem, a człowiek został stworzony jako podobny do Niego, to podobieństwo nie wyraża się w ciele, prawda? Bo Bóg nie ma ciała, tylko musi wyrażać się w tym, co jest duchowe. Święty Tomasz, interpretując ten fragment, wskazuje, że w czym wyraża się to podobieństwo. Ono jest związane z władzami duchowymi człowieka. To znaczy, człowiek tak jak Bóg jest zdolny, jako jedyna istota na ziemi, która jest cielesno-duchowa, do poznania i do miłowania. No, czyli aspekt naszego rozumu, że mogę poznawać prawdę o sobie, o drugim człowieku, o Bogu, o świecie. A druga rzecz, która dotyczy mojej woli, że mogę kochać, że mogę miłować. Nie jesteśmy zaprogramowani tak jak zwierzęta, które nie mają tej sfery duchowej, tego wymiaru duchowego w sobie, tylko mają jedynie instynkt, ale człowiek jest prawdziwie wolny. Decyduje o swojej wolności, nadaje kształt swojemu życiu i w tym to podobieństwo właśnie się wyraża. I ono jest, jak interpretowali też ojcowie Kościoła, ale później i teolodzy, tak rozróżniając ten obraz i podobieństwo, stwierdzali, że obraz jest darem. Jest czymś statycznym, czyli jestem istotą wolną, jestem istotą rozumną, a podobieństwo jest zadaniem, czyli muszę zrobić dobry użytek z tych moich władz, które Pan Bóg mi dał.
No dobra, przyczepię się. Halo, halo. Prawdy. I przyczepię się. Jestem osobą wolną?
Tak. W założeniu tak. Jestem wolny. Jako człowiek. W sensie, że posiadam wolę. Mam wolny wybór.
Dobra.
Mogę decydować.
No bo to chyba nawet żeśmy też kiedyś o tym gadali. No bo jednak trochę człowiek ma... no mówi się o konsekwencjach chociażby grzechu pierworodnego.
Ale o tym jeszcze nie doszliśmy. Bo
dojdziemy, sorry.
Na razie omówimy o tym jeszcze w wymiarze tym chronologicznym przed grzechem i o tym, o tym, tej harmonii rajskiej, która była oczywiście w człowieku, tak? Natomiast chodzi o to, że czy przed grzechem, czy po grzechu, to zdolność do wyboru w człowieku została. Natomiast Pan Bóg umieszcza człowieka w raju, bo chce, żeby człowiek sam opowiedział się po stronie Boga. I to, myślę, jest bardzo ważny aspekt, że Bóg nas do niczego nie zmusza. Bóg nas do niczego nie zmusza. Chce, żeby człowiek świadomie i dobrowolnie sam opowiedział się po jego stronie. Zresztą to wielokrotnie wybrzmiewa. Chrystus mówi, kto chce i za mną. A tam nie ma formy przymusu. Jest propozycja. Bóg mówi, chcesz być szczęśliwy, chcesz zrealizować zamysł, który ci proponuję, to chodź. Ale zdecyduj sam. I to jest istotne. Że człowiek do tego wyboru jest wezwany, aby on sam w tej wewnętrznej prawdzie, w swoim sumieniu, sam taką decyzję podjął. A jest to bardzo istotne w kontekście naszej wiary. Często rodzimy się, w Polsce możemy rodzimy się w kulturze, która jest jakoś ukształtowana przez wiarę. I niejako ta wiara może być człowiekowi narzucona, w tym sensie, że ja w takim środowisku wzrastam. I ważne jest to, żeby człowiek na drodze rozwoju tej wiary, o którym już mówiliśmy niejednokrotnie w czasie naszych audycji, żeby był moment, że on sam, już nie przez tą kulturę, która go determinuje, nie przez środowisko, w którym wzrasta, ale żeby on sam w tej własnej wewnętrznej wolności zdecydował się, żeby ten plan Boga zaakceptować. No? I to jest, myślę, bardzo istotne. No bo wtedy tak naprawdę rozpoczyna się ten wymiar osobowy, że ja traktuję Boga jako osobę, że odczytuję ten plan, który Bóg mi poddaje i ja w tej swojej wolności chcę na niego odpowiedzieć.
Dobra, ja nie chcę zadawać wszystkich pytań, które mi się rodzą i spróbuję nawet żadnego nie dopytać. Spróbujmy pójść dalej, bo ja bym chciał przerwać czegoś, co zabraknie w dzisiejszej audycji, a powinno być dzisiaj powiedziane. Dobra, wiemy, że człowiek ma rozum, ma wolę, tylko podobieństwo stawania się właśnie podobnym do Pana Boga, jakby jest jego decyzją.
Zadaniem, znaczy, tak.
No, okay.
Tak jest. Czyli pokrótce możemy powiedzieć dotychczas, że ten pozytywny obraz, czyli zamysł Boga był pozytywny, że stwarza nas z miłości i zaprasza do tego, żebyśmy stali się uczestnikami tego życia Bożego, tej Jego natury. Stwarza człowieka na obraz i podobieństwo. Stwarza go z miłości, bo sam jest miłością i do miłości powołuje i chce, żeby człowiek w tej wewnętrznej wolności sam zdecydował i na ten Boży plan odpowiedział. Nie? I o tym nam tak w skrócie, te takie podstawowe prawdy, mówią te pierwsze wersety Księgi Rodzaju. Natomiast już ksiądz Michał wspomniał o grzechu pierworodnym, czyli o tym pierwszym złym wyborze ludzi, który sprowadził pewne konsekwencje, o których niebawem powiemy. I teraz to jest właśnie ważne w kontekście tej wolności i rozumności, że Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru i także możliwość odrzucenia tego planu. Gdyby nie było takiej możliwości, bo człowiek musiałby się w taki sposób zdeterminowany opowiadać za Bogiem, no to nie byłby do końca wolny, bo nie miałby tej decyzji. Dlatego ten raj, powiedzmy, jest takim czasem opowiedzenia, żeby się zdecydować. No i teraz w dalszej części Księgi Rodzaju, w trzecim rozdziale, czytamy o pierwszym upadku, czyli o grzechu pierworodnym, który z naszego punktu widzenia jest kluczowy do zrozumienia dzisiejszej rzeczywistości i świata, i człowieka. Tak pisał Jan Paweł II w jednym z wywiadów, że tak jak Chrystus jest kluczem do zrozumienia człowieka, to tak samo grzech pierworodny jest kluczem do zrozumienia prawdy o człowieku. Bo nie da się inaczej wyjaśnić skłonności człowieka do zła, nie da się inaczej wyjaśnić też zła moralnego, którego dopuszcza się właśnie człowiek, czyli związanego z złym używaniem wolności, jak właśnie ta prawda o grzechu pierworodnym, o pierwszym upadku ludzi. I teraz w Księdze Rodzaju czytamy o tej prawdzie, a tam takie słowa. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Czytamy już o tym wężu, który oczywiście jest pewną alegorią złego ducha, czyli upadłego anioła, O to o tym też będziemy mogli w swoim czasie wspomnieć.
No tak, ja mam też dużo ciekawych pytań. Tak
w tym kontekście. I on stawia pytanie, które myślę do dzisiaj w sercu człowieka znajduje jakieś swoje dalsze echo. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Co robi zły duch? Próbuje podważyć autorytet Boga. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Dzisiaj możemy pod te słowa postawić coś innego. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno zabijać? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno kraść? Czyli chce zasiać w sercu człowieka wątpliwość co do dobroci Boga. Co do dobroci Boga i co do dobroci zamysłu, jakich Bóg powziął w stosunku do człowieka. Nie? I to myślę jest taka bardzo istotna kwestia, że chce zmącić już właśnie tę pewność człowieka, która jest, że Bóg jest dobry, Bóg jest ojcem, Bóg jest miłością, prawda? A jednak przychodzi ten, który te relacje próbuje zamieszać.
Od razu mówi, że Pan Bóg nie chce, żebyś był szczęśliwy, Pan Bóg coś przed tobą ukrywa, a w ogóle w sumie tam jest takie trochę postawienie jakby, że w sumie ty możesz być jak Bóg, to ty bądź Bogiem, nie? Takie zaproszenie, no bo wie dobry Bóg, że będziesz miał możliwość poznania dobro, zło, a ty tego nie masz, czyli coś przed tobą schował. No rzeczywiście, takie tworzenie trochę karykatury. Księże Marcinie, ja myślę, że my dzisiaj musimy wylądować. To są wątki poruszone. Mam nadzieję, że ksiądz tam sobie zaznaczy na kartce, co żeśmy skończyli.
Tak, spokojnie.
Tak, bo to są ważne kwestie, a już dotyczące właśnie chociażby tak zwanej wolnej woli, wolnego wyboru i w ogóle pewnej próby, znaczy wypróbowania człowieka. To mi rodzi różne pytania, nie? Takie mi, jak to Pan Bóg chciał wypróbować człowieka, nie? Żeby sam podjął decyzję. Ale ja zostawiam na razie nas z tymi pytaniami. Możemy poszukać sobie w dobrych książkach. Ja na Natomiast postaram się nie zapomnieć o tym, żeby o to zapytać też w kolejnej audycji.
Czyli tak, podsumowując tą naszą dzisiejszą audycję, ważne, żebyśmy zapamiętali to, że Pan Bóg miał od początku dobry pomysł na człowieka, pozytywny. Czyli chciał, żeby człowiek stał się uczestnikiem jego szczęścia, mówiąc na krócej. Stwarza nas, powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre, kiedy stworzył człowieka, było bardzo dobre. Czyli każdy, kto wychodzi z ręki Pana Boga, został stworzony jako dobry. Stworzył nas jako mężczyznę i niewiastę, podobnych do siebie, czyli ze zdolnością do poznania i do miłowania, co jest darem, jednocześnie zadaniem dla nas, żebyśmy dalej ten plan Boży kontynuowali i dobrze z tych darów korzystali. A jak z nich korzystać, to już będziemy mówić chyba na kolejnej audycji.
Zapraszamy na kolejną audycję. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę księdzu Marcinowi. Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, dziękuję.
Dzbany z Kany. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.